Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
I dzisiaj mamy koniec naszej serii. To, o czym mówiliśmy przez ostatni miesiąc, albo może nawet więcej, to jest seria dyscypliny życia duchowego. Wszyscy, którzy jesteście teraz czy online, przed telewizorem, czy przed jakimiś innymi urządzeniami mobilnymi, czy tutaj na miejscu, możecie otworzyć swoje Biblię. Przeczytamy sobie 3 fragmenty słowa, opowiemy trochę o ostatniej dyscyplinie, o której chcemy mówić w tym miejscu. To jest post. I będziemy mówić o poście. No, to jest bardzo dobry czas. Nie wiem, jak wy się macie z tym, jak wy się czujecie, tak? Wiecie, to jest też niezwykły czas, dlatego że w tym miejscu ta wspólnota rozpoczyna dzisiaj post, ale nie chcę o tym za dużo mówić. Ogłaszamy to wewnętrznie i jest to trochę taka nasza wewnętrzna, kościelna, intymna sprawa. Ja nie chciałbym o tym trąbić na Facebooku, komu się da, że oto Kościół jest w poście i modlitwie, dlatego że trzeba tutaj być bardzo delikatnym i ostrożnym. Jezus nas czegoś uczy i zobaczymy, czego nas uczy o poście. Ja mam nadzieję, że z premedytacją zresztą nie uda się w 25 minut, 30 minut powiedzieć wszystkiego, ale wierzę, że to będzie dla każdego z was zachętą, inspiracją, żeby szukać głębiej. Są wspaniałe książki, wspaniałych ludzi, którzy swoje życie poświęcili, aby pościć w pewnym celu i doświadczali niezwykłych przełomów i błogosławieństwa, który wynika z poszczenia i takiego postu i modlitwy. Dlatego łączę te dwie rzeczy. Mam mówić o poście, ale chcę mówić, że post i modlitwa. Wiecie, to jest coś niezwykłego. Ktoś mi kiedyś powiedział, że modlitwa zbliża nas do Boga, ale post odcina nas jakby od świata, od tego, co jest cielesne, co jest światowe. I myślę, że w tym jest bardzo duża mądrość. Dlatego widzę, że kiedy pościmy, kiedy mamy czas postu, to ta nasza modlitwa jest szczególna, jest niesamowita, jest taka bardzo mocno nakierowana na Niego, aby poznać Go, aby spotkać Go. Dlatego, że post nie jest tak naprawdę załatwianiem jakichkolwiek rzeczy z Bogiem, to nie jest wykręcanie Bogu ręki, to jest bardzo mocno załatwianie spraw w nas i z nami się coś dzieje bardziej niż z Bogiem. Bóg ma swoje plany i On je realizuje, a ja zawsze zadaję sobie pytanie, Boże, na ile mogę się dostroić do Twojego serca? Na ile mogę się dostroić do Twoich kroków? Na ile mogę po prostu być z Tobą bliżej i rozumieć to, co Ty robisz? Więc trochę będę chciał o tym mówić i chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie post w taki sposób. Wiecie, też nie mogę nie powiedzieć, że ten post, który rozpoczynamy tu jako wspólnota Centrum Chrześcijańskiego Zwycięstwo, wiecie, wierzymy o pewne rzeczy, które są przed nami. Wierzymy w żniwo. Naprawdę w duchowe żniwo. Wierzymy w wielu ludzi, którzy doświadczą Boga i ich życie będzie zmienione. Chcemy przygotować do tego czasu nasze serca. I wierzymy, że to jest właściwe w tym czasie. Więc bardzo się cieszę, że jako wspólnota też damy Panu czas, aby stać się naczyniem. Dlatego, że powiedziałem to, Bóg w czasie postu robi coś z człowiekiem. Przygotowuje, abyśmy stali się naczyniem, abym ja się stał naczyniem. Ty pościsz dlatego, żeby stać się naczyniem. Wiecie, czasami ludzie mylą to i myślą, jak ja będę pościł, to Bóg to zobaczy moje poświęcenie i coś dla mnie zrobi. To jest mylne myślenie. Bóg cię widzi i Bóg cię kocha. Hej, Bóg cię ekstremalnie kocha. On zaplanował sobie ciebie. Jesteś jego córką, jesteś synem, który dojrzewa. Wiecie, natomiast ja wiem, że ja potrzebuję coś zrobić z moim sercem, poszerzyć i dlatego jest post. Wiecie, powiem wam tak, że ja mówię z takiego miejsca doświadczenia człowieka, który nie znosił pościć i przez wiele lat mojej pracy pastora ukułem sobie taką teorię. Ja myślę, że wielu chrześcijan ma swoje teorie. Ja sobie ukułem taką, że post jest po prostu nikomu do niczego niepotrzebny. Myślicie, że pastor nie może mieć takich świetnych pomysłów? Owszem, wy też je macie. Zapewne macie jakieś swoje pomysły. Każdy z nas próbuje, kiedy nie potrafimy zbliżyć się do Boga i odpowiedzieć w posłuszeństwie na Jego Słowo, wymyślamy wiele różnych wymówek. Amen? Więc to była jedna z moich takich wymówek, że to jest niepotrzebne. I powiem wam, że jak parę lat temu Bóg zaczął do mnie o tym mówić, o poszczeniu, o wchodzeniu w post, to chciałem na to odpowiedzieć. Zacząłem się tego uczyć i to jest naprawdę bardzo dobre doświadczenie. To jest część życia chrześcijanina i to jest bardzo, bardzo mocne i głębokie. I bardzo często upadałem, bardzo często nie dawałem rady, miałem wiele porażek, postanawiałem, że będę pościł, a już około 10:30 nie pościłem. Aleluja! Czy ktoś się utożsamia ze mną? Raz postanowiłem pościć bardzo, bardzo długo i sobie pomyślałem, przeczytałem gdzieś w książce, że jak pościsz, nie bądź w tym samotny, powiedz o tym komuś. Ja mówię, no przecież nie będę mówił wszystkim o tym, że poszczę. Więc poszedłem do moich dwóch przyjaciół, liderów starszych i powiedziałem, panowie, chciałbym, żebyście wiedzieli, robię to w odpowiedzialności zupełnej, mam zamiar 40 dni, halleluja, pościć. Amen. I żebyście wiedzieli, że jak będę umierał, żebyście po prostu podnieśli mnie na duchu. Nikt więcej o tym nie będzie wiedział, ale chciałbym, żebyście wy wiedzieli. No i zgadnijcie, co się wydarzyło. Po prostu poszedłem jakoś w takie kulinaria i konsumpcję nadmierną. Potem moim serdecznym braciom, liderom wspominałem coś, że no tak wychodzi mi, nie wychodzi, no tak upadam, wzrastam, upadam, podnoszę się, ale generalnie to była wielka porażka. Natomiast to, co naprawdę, naprawdę pomaga mi pościć i może to będzie zachętą dla kogoś z was, to jest bardzo jasna i konkretna wizja, którą mam od Boga. Wizja tego, po co to robię i dlaczego. Wizja, która mnie przenosi do tego miejsca głębokiego poświęcenia dla Boga. Wiecie, kiedy parę lat temu zacząłem czytać książkę Lou Engla o post Jezusa, gdzie on całe swoje życie poświęcił na to, aby pościć i modlić się o młode pokolenie, o pokolenie młodych ludzi, o pokolenie młodych liderów. To tak dotknęło mojego serca, gdzie ja wiem, że po prostu jakby moje powołanie i moje życie, ale też życie tego kościoła jest bardzo mocno połączone ze służbą młodzieżową, służbą dla młodego pokolenia. Więc mówię, to jest to, co pomaga mi pościć i wiem, dlaczego to robię. Żniwo i zbawienie wielu dusz, wielu ludzi, aby doświadczyli Boga, jest dla mnie niezwykłą motywacją. Jest motywacją, która przenosi mnie poza moje ludzkie słabości czy moją niemożliwość zrobienia czegoś. Więc po prostu pomyśl o tym, o tej wizji, o tym, co może ciebie przenieść do tego miejsca takiego cichego, niewidocznego, poświęcenia i ofiarowania się Bogu właśnie w poście. Słuchajcie, może was zaskoczę, ale zacznę od dziwnego takiego fragmentu, który chcę przeczytać. To jest Łukasza 11 rozdział od 1 do 13. On bardziej mówi o modlitwie, ale jest to dla mnie ważne, dlatego że chcę wam coś pokazać. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego o poście, ale wierzę, że te trzy proste fragmenty pomogą nam w czymś. I to jest taki dłuższy fragment, więc po prostu przeczytam. Pewnego razu, gdy przebywali na osobności, Jezus swoim zwyczajem modlił się. Gdy skończył, podszedł do Niego jeden z uczniów i poprosił. Panie, Naucz nas, proszę, jak powinniśmy się modlić. Podobnie jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy Jezus powiedział, gdy chcecie się modlić, kierujcie swe słowa i myśli wyłącznie do Boga, czyniąc to w taki sposób. Czytam nowy przekład dynamiczny i my bardzo dobrze znamy modlitwę Ojcze Nasz, ponieważ wyrośliśmy w tej tradycji takiej pewnego rodzaju modlitwy. To tłumaczenie jest bardzo dziwne, ono po prostu nam tam gdzieś tryby przeskoczą i będzie nas to trochę denerwować. Możemy poczuć jakby piasek był w naszych myślowych trybach, ale posłuchajcie jak jest przetłumaczone modlitwa Ojcze Nasz. I Jezus mówi w ten sposób, że kiedy chcecie się modlić, kierujcie swoje słowa i myśli wyłącznie do Boga, czyniąc to w taki sposób. Abba, nasz Ojcze, tylko Ty jesteś święty. Niech Twoje królestwo szybko już nastanie. Prosimy, abyś obdarzył nas dzisiaj pokarmem, którego codziennie tak bardzo nam potrzeba. I uwolnij nas od naszych przewinień, ponieważ i my to czynimy wobec naszych winowajców. Prosimy też, abyś nie poddawał nas zbyt wielu testom czy próbom. Amen. Czy to nie jest dobre? Prosta modlitwa do Ojca uczniów. I dalej wyjaśniając im wagę wytrwałości w modlitwie powiedział. Zobaczcie, Jezus mówi tak, zaczął im wyjaśniać wagę wytrwałości w modlitwie. I mówi tak, wyobraźcie sobie, że ktoś ma prawdziwego przyjaciela. Wyobraźcie sobie, że ktoś ma prawdziwego przyjaciela. Czy gdyby człowiek ów udał się do swego przyjaciela w środku nocy z prośbą, tamten odmówiłby mu? Czy gdyby powiedział, przyjacielu, pożycz mi proszę 3 chleby, ponieważ przybyli do mnie niespodziewani goście, a nie mam czym ich przyjąć? To jego przyjaciel, nie wstając z łóżka, odkrzyknąłby tylko, daj mi spokój, czy nie widzisz, że drzwi są zaryglowane i z całą rodziną śpimy już od dawna? Nie wstanę teraz i nie zrobię tego. Zapewniam was, że człowiek ten, choćby nie wstał z powodu uwagi na łączącą ich przyjaźń, to z pewnością podniesie się z powodu jego natręctwa i da mu to, co potrzebne. Dlatego mówię wam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone, bo każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. To jest ciekawe, dlatego że jest tutaj pochwała natręctwa, pochwała trucia, pochwała jęczenia i proszenia do oporu. Z jednej strony wierzymy w to, że no nie chodzi o to, żeby wykręcać ciągle Bogu ręki. Często używamy tego sformułowania. Ale myślę, że nie chodzi o wykręcanie Bogu ręki, ale mówi tutaj, jest tu pochwała natręctwa. Proś, a będzie ci dane. Wiecie, my bardzo często rezygnujemy po pierwszej prośbie. Wiecie, że bardzo często rezygnujemy po trzeciej albo piątej prośbie, kiedy nic się nie dzieje. Ale ja wierzę bardzo mocno i to jest pewna wskazówka dla uczniów Jezusa, aby prosili, a będzie im coś dane. Abyśmy szukali, znajdziemy to. Wiecie, i niesamowicie kocham modlitwę, dlatego że kocham te momenty w modlitwie, kiedy wchodzę w modlitwę z jakimś tematem i coś jest w moim sercu i o coś wołam do Boga i mija godzina albo dwie i ja nagle zaczynam, nie zauważam nawet kiedy, zaczynam się modlić o coś innego zupełnie. Ostatnio miałem taką ciekawą historię, że zacząłem jęczeć Bogu i marudzić i narzekać i w ogóle mi się wiele rzeczy nie podobało i wyrażałem różne opinie do Boga o różnych ludziach, którzy mnie denerwowali i tak mu mówiłem, o tym mówiłem i po 2 godzinach nawet nie zauważyłem, jak zacząłem się modlić o nich wszystkich, błogosławić ich, modlić się o moich nieprzyjaciół, błogosławić moich wrogów, modlić się, aby moim wrogom działo się dużo lepiej niż mi. Więc gdzie ja jestem? Co ja zrobiłem? Wierzę w taką modlitwę. Wierzę w modlitwę, kiedy jesteś z Nim w poście i modlitwie, on zmiękcza twoje serce. Wiecie, my potrzebujemy bardzo miękkiego serca przed Bogiem. Dlatego, że jeżeli nie mamy tego, nie pozwolimy, aby Bóg zmiękczył nasze serce, to będziemy mieć swoje opinie, będziemy mieć swoje poglądy. Nasze poglądy urosną do czegoś bardzo świętego i bardzo mocnego. ja robię w ten sposób, ja myślę w ten sposób, ja uważam tak, ja nigdy tak nie robię, ja to, tamto, ja siamto. Ja i ja. Natomiast my potrzebujemy być zmiękczeni przez Boga. Duch Święty jest nam dany po to, aby zmiękczyć trochę nasze serce i zobaczcie, co jest napisane dalej. Pomyślcie tylko, czy któryś z was, będąc ojcem, dałby dziecku węża, no oczywiście, że nie, gdyby prosił o rybę lub dałby skorpiona, gdyby prosiło o jajko. Jeśli zatem wy, choć macie zepsutą naturę, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec z niebios obdarzy duchem uświęcenia tych, którzy wytrwale Go o to proszą. Dla mnie to jest w ogóle zaskakujący fragment, bo jest mowa o przepływie pewnych dóbr, jest mowa o rybie, o jajku, i te rzeczy wszystkie, i my jako rodzice dajemy dobre rzeczy swoim dzieciom. Na koniec jest jakby konkluzja, jak to Ojciec nie da Ducha Świętego tym, którzy o to proszą. Chcę wam zwrócić na coś uwagę, a szczególnie ten fragment i ten przekład mówi o duchu uświęcenia, dlatego że my, i zachęcam cię, żebyś podważył te rzeczy, żebyś podważył to, żebyś myślał o tym, że my się przyzwyczailiśmy i mówimy często Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. Co to jest Duch Święty? Kto to jest Duch Święty? To jest, co to jest? Imię i nazwisko? Duch, imię, nazwisko, święty? Wiecie, chcę, żebyś bardzo dobrze zrozumiał, że Duch Święty, to co tu jest tłumaczone, Duch Uświęcenia, to jest to hebrajskie Ruach HaKodesh, czyli to jest Duch Świętego Boga, to jest Duch Uświęcenia, to jest ktoś, kto przychodzi pomagać tobie, abyś żył w święty sposób. To jest ktoś, kto, to jest osoba Boga, który przychodzi, aby nauczyć cię czegoś. I chcę ci powiedzieć, dlatego zacząłem od tego fragmentu. Czy umiesz się modlić, czy nie umiesz się modlić, nie umiesz pościć? Proś Ducha Świętego. Duch Święty jest dany każdemu z nas od Ojca, aby przeprowadzić nas przez każdą lekcję, każdy problem, każdą nieznośną sytuację, każdą niewiarygodną okoliczność. Duch Święty jest nam dany, aby nas uczyć. On jest najlepszym darem, On jest najlepszym nauczycielem, On jest najlepszym przewodnikiem. I Bóg mówi, że On nie zatrzyma tego dla siebie. A więc pierwsza lekcja, która dzisiaj została wypowiedziana, proś Ducha Świętego, aby poprowadził cię w modlitwie i w poście, by uczył cię. Nie ma znaczenia, ile już wiesz o poście, ile nie wiesz. Poproś Ducha Świętego, aby uczył cię, by podnosił cię z porażek i upadków. Aby uczył ciebie, abyś ty się uczył. I ta pierwsza lekcja to jest to, że naucz się zapraszać Ducha Świętego do każdej dziedziny życia. Amen? Naucz się. Wiecie, to jest dzisiaj jest prosta niedziela, prosty dzień. Naucz się zapraszać Ducha Świętego do swojego życia. Nie, to jest tak, jak w małżeństwie nie mówi się do swojej żony kocham cię 3 razy, ale mówi się 50 lat codziennie. Amen? Więc Duch Święty jest nam dany, jeżeli jesteś narodzony na nowo, twój duch jest zrodzony z Bożego Ducha i Jego życie pulsuje w tobie. Ale to nie znaczy, że mam nie zapraszać codziennie do każdej sytuacji. Wstaję, mówię, Duchu Święty, po prostu potrzebuję twojej pomocy. Halleluja. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Otwórzmy Mateusza. Kazanie na górze. Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz na temat postu. To będzie 6 rozdział tym razem, od 16. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Kocham ten fragment, jest szokujący. Wiecie, że w Biblii są szokujące fragmenty? Ale czy one was szokują? Tak? Zobaczmy. 6 rozdział od 16 do 18. A kiedy podejmujecie post w jakiejś sprawie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, którzy przybierają ponury wygląd, by pokazać ludziom, że poszczą. Tacy bowiem, co podkreślam, z całą mocą już odbierają swoją zapłatę. Słyszycie, o czym jest mowa? tacy już odbierają swoją zapłatę. Wiecie, prawdopodobnie my dzisiaj tego nie rozumiemy do końca i nie widzimy tego, ale w czasach Jezusa prawdopodobnie to były formy tradycyjne i kulturowe pewnych rodzajów postów, które Żydzi też sprawowali. Często słyszymy też w Starym Testamencie, jak przybierali właśnie te smutne miny, bądź też po prostu jako forma umartwienia w tej włosienicy na przykład, w jakieś ciężkie ciuchy. Przecież nikt z nas po prostu dzisiaj nie ubiera się w worek sizalowy. Ktoś wie, co to jest sizal? Jest parę osób. Robię to specjalnie, żeby po prostu wzbudzić w was trochę emocji. Ale widzę, że i tak jesteście podekscytowani. Lecz ty, kiedy pościsz, zatroszcz się o swój wygląd, natrzyj włosy wybornym olejkiem i wypielęgnuj twarz. Nikomu nawet nie sugeruj, że pościsz. Niech w sposób sekretny będzie to wiadome tylko twemu Ojcu w niebiosach. A niebiański Ojciec, który widzi wszystko, także i to, co jest głęboko skrywane, wynagrodzi ci twoje poświęcenie. Zobaczcie, to jest niesamowity fragment, szokujący. Jezus uczy o poście. I On uczy, weź umyj się. Chcesz pościć? Weź się umyj. Zrób sobie twarz. Dla kobiet make-up. Make-up, please. Zrób sobie twarz. Natrzyj sobie brodę olejkiem, żeby błyszczała, żeby nikt nie widział, że pościsz. Wiecie, dlatego ja powiedziałem to na samym początku. Jest to bardzo delikatna sprawa. Nie chcę, żeby na stronie internetowej czy na fanpage'u kościoła naszego była wielka informacja. Oto pościmy i tak dalej i mamy to i tamto. Ale nauczanie trwa, więc coś się dzieje. I myślę sobie, że oczywiście w Dziejach Apostolskich widzimy wiele razy, jak starsi kościoła, jak całe wspólnoty pościły w pewnym celu. Ale też chcę powiedzieć o tym, że to jest bardzo delikatna, intymna sprawa. Jest to napięcie takie. I ja bym wolał, żebyśmy my... Dlatego, wiecie, ja nikogo nie pytam, a ty pościsz, a jak pościsz? A co będziesz robił w tym czasie? To jest indywidualna sprawa. Ale wiem, że po zeszłym roku, po tym doświadczeniu postu w zeszłym roku, wiele osób przyszło i mówiło, że chcemy mieć post wspólnotowy, chcemy, żeby razem pościć, chcemy iść dalej w tym. I wiecie, i wierzę w to, że coraz więcej jest ludzi, którzy się podczepiają jakby pod tą wizję. Chcemy przygotować swoje serce na żniwo. Chcemy przygotować swoje serce. Chcemy, żeby nasze serca były naczyniem, które Bóg może używać. Okej? Więc to jest tak ważne. Pytanie jest, czy zależy ci na nagrodzie teraz, czy później. I to jest istotne. Ale nawet nie sugeruj, tak jak Słowo Boże mówi, że pościsz. To jest oczywiście, bądź otwarty i szczery, bo to może być trudne, kiedy pościsz i ktoś cię zaprosi w tym czasie na pizzę. Ale Słowo Boże pokazuje nam, że Ojciec wynagrodzi poświęcenie. I to jest mowa o Kościele też, który pości w ukryciu. Dlaczego namaścić twarz i umyć się? Ja wierzę, że to, wiecie, jakby możemy pokazać, że na zewnątrz jest wszystko w porządku i ładnie wyglądamy, ale tak naprawdę praca jest wewnątrz nas. To jest wewnętrzna praca Ducha Bożego w tobie. W czasach Jezusa było wiele religijności na pokaz. Ale dzisiaj przecież nie. Wiele religijności na pokaz. Dlatego On mówi, nie bądź hipokrytą, nie żyj w obłudzie. Nie obnoś się ze swoim poświęceniem. Pozwól, aby owoce wyprzedziły cię, aby twoje... Co wy na to, gdyby w twoim życiu albo w życiu Kościoła to owoce nas wyprzedzały, wyprzedzały nasze słowa i nasze czyny? Wiecie, bo to jest często tak, że my dużo mówimy i mówimy o tym, co robimy. A co wy na to, gdyby w ogóle nikt nie wiedział, co my robimy? Dzisiaj Facebook jest zawalony. Kościół robi to, Kościół robi tamto. Wszystko, my wszystko robimy. Zobaczcie, jacy jesteśmy fajni. Mamy pracę misyjną, ewangelizujemy, mamy pracę charytatywną. Można się i pokazać w fajnej perspektywie przed wierzącymi ludźmi i przed Urzędem Miasta Łodzi. Zobacz, urzędzie, robimy pracę charytatywną, karmimy bezdomnych. Halleluja! O, jaki to fajny kościół. A gdyby to nasze owoce wyprzedzały, to co mówimy i co robimy. Więc lekcja numer dwa. Pamiętacie lekcję numer jeden? Naucz się zapraszać Ducha Świętego do każdej dziedziny swojego życia. Lekcja numer dwa. Naucz się otrzymywać nagrody od Ojca, a nie od świata. To nie jest na jedno nauczanie ten temat, bo my kochamy otrzymywać nagrody od świata i od ludzi. Halleluja! Niech jakiś święty wyjdzie i powie, że tak nie jest. Amen. Dziękuję wam za tą ciszę. Mateusza, 9 rozdział. Mateusza, 9 rozdział. Od 14 wersetu. No to jest fajne. Kocham ten fragment. On mówi o poście. No i już wam czytam. Pewnego dnia uczniowie Jana przyszli do Jezusa i zapytali: dlaczego twoi uczniowie nie zachowują tradycyjnych postów, których my i faryzeusze tak pilnie przestrzegamy? Czyli zobaczcie, były jakieś rodzaje postów. Uczniowie Jana przestrzegali. Jan w ogóle był człowiekiem, który niesamowicie pościł. Jan jest niezwykłą postacią, dlatego że taki człowiek jak Jan zapowiadał Chrystusa. Pomyślcie sobie, że jeżeli my jako Kościół pójdziemy w namaszczeniu Jana Chrzciciela, jeżeli zaczniemy wykonywać pewną pracę, jeżeli usłyszysz w swoim sercu, że Bóg zaprasza ciebie do głębszego postu i modlitwy. I wiecie, to jest coś z tego Jana Chrzciciela. Zawsze za tym przychodzi żniwo. Dlatego to robimy. Wiecie, zawsze po tym przychodzi żniwo. Po Janie Chrzcicielu przyszedł Chrystus. Jak będziecie śledzić sobie wielkich ludzi przez Biblię i zobaczycie ludzi, którzy pościli i modlili się, tam zawsze przychodziły potężne przełomy. Ale teraz uwaga. Dlaczego? My pościmy, faryzeusze poszczą. Jezus zaś takim odpowiedział. A czy drużbowie oblubieńca, zdążający wraz z nim na wesele, powinni być pogrążeni w rozpaczy? A jakie to jest piękne. Uwaga, ja będę się teraz ekscytował. Ja rozmawiałem na temat tego fragmentu z moją żoną i ona mówi: Karol, nie weź się tak, nie ekscytuj. Ja mówię, będę się ekscytował. Bo słuchajcie, powiem wam coś. My nie rozumiemy do końca, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest oblubieńcem. On jest Panem Młodym. A my jako Kościół, jako wierzący, my jesteśmy Panną Młodą. Ja nie wiem, jak ja to sobie poukładam w głowie. Jestem Panną Młodą Jezusa. Halleluja. Ale też przy okazji jestem przyjacielem. Tutaj ten fragment mówi o uczniach Jezusa. Mówi, po co przyjaciele Pana Młodego, po co drużbowie oblubieńca mają się smucić, kiedy On jest z nimi. Wiecie, ja wam coś powiem. Te kilka lat służby, a może chodzi o całe 33 lata służby, ale myślę, że może chodzi o te 3 lata służby Jezusa ze swoimi uczniami, to był jedyny wycinek w całym kosmosie i w świecie, gdzie w ogóle nie był potrzebny post. Bo oblubieniec był ze swoimi uczniami. I powiem wam coś, teraz jest historia, uwaga, teraz jest historia. Widzę, że mam 2 minuty i 50 sekund na zakończenie tego kazania. Ale ja lubię naginać zasady i może trochę uszarpnę jeszcze więcej dla siebie. Uwaga. Jezus mówi tak, no bez sensu jest, to jest, nie mogą być pogrążeni w rozpaczy. I Jezus mówi tak, przecież byłoby to nonsens. Dopiero gdy on zostanie im odebrany, będą pościć i rozpaczać, że nie ma go już między nimi. Zobaczcie, przyjdzie moment, że oblubieniec będzie zabrany im i oni będą wtedy pościć i rozpaczać. To jest bardzo mocne słowo, rozpaczać. Tęsknić w innych fragmentach. Będą z żalem tęsknić. To jest to słowo, będą rozpaczać. Ja rozumiem, że jako Kościół my nie mamy tej emocji z Chrystusem, tej więzi, tej bliskości, tej intymności, że czasami to dla Ciebie może być żenujące, jak to rozpaczać po odejściu Chrystusa. Aleluja, no nie będę chodził do Kościoła, będę wyrażał jakieś normalne emocje, będę uwielbiał Boga i tak dalej, ale proszę Cię, rozpaczać, że Go nie ma, ale wiecie, ale Jezus mówi o tym, przyjdzie taki moment, że to się stanie. Coś mi tutaj dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Będą pościć, rozpaczać, że nie ma go już między nimi. Ale przeczytajmy, może przeczytajmy fragment i spokojnie o nim powiemy. Po co? Karolu, nie ekscytuj się. Pozdrawiam wszystkich, którzy są online i właśnie się uczą na temat postu. Uwaga. I dalej mówi tak Jezus. Posty, o jakich mówicie, przypominałyby raczej reperowanie dziury w starym, spranym płaszczu za pomocą kawałka nowego płótna, czego przecież nikt nie robi. Gdyby ktoś tak uczynił, to owa łata ściągnęłaby stary, sprany materiał i doprowadziła do jeszcze większego rozdarcia. Dlatego także nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Gdyby tak uczyniono, to ono rozsadziłoby je. A wtedy nie tylko wino by się zmarnowało, ale i bukłaki zostały stracone. Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Widzicie to? Nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. W innych fragmentach jest napisane wręcz, że jeżeli wlewa się nowe wino do nowych bukłaków, jesteśmy w stanie je uratować. Jesteśmy w stanie jakby zabezpieczyć to nowe wino. Nowe wino jest zawsze symbolem, obrazem nowego namaszczenia, nowego objawienia, czegoś nowego, co Bóg robi, jakiegoś nowego poruszenia, które w danym pokoleniu, w danym momencie może Twojego życia Bóg zaczyna coś robić. Wiecie, to się wszystko łączy, bo kiedy my mówimy o żniwie, o czymś nowym, co przychodzi, to jest mowa właśnie, musimy być gotowi na to, ale żeby być gotowi na to, my potrzebujemy nowego poziomu, nowego rodzaju zrozumienia. Nowych rzeczy. I teraz, jak sobie analizuję to myślę, że to, o czym Jezus mówi tutaj, to, że uczniowie Jana i faryzeusze pościli jakby w stary sposób. Natomiast uczniowie, jako przyjaciele oblubieńca, nie powinni rozpaczać teraz ani pościć. Wiecie, i teraz jest ciekawa rzecz, że Jezus mówi tak, ta bliskość będzie im kiedyś zabrana. Ta bliskość, którą mieli wtedy, będzie im zabrana i wtedy będą pościć i rozpaczać. Wtedy będą wołać, wtedy będą mieć tą pasję i to poświęcenie, tego drive'a na to, że po prostu, Panie, kocham Cię, z całego serca chcę po prostu doświadczyć Ciebie. I wierzę w to, że ta bliskość będzie możliwa dla nas przez głębokie wołanie, poświęcenie w nas. Ale to ta tą bliskość wyzwoli w nas post i modlitwa. Stare posty nijak nie pasują do tego, co Bóg chce robić dzisiaj. Więc zobaczcie, mówimy o dostrojeniu swojego serca. Panie, chcę być naprawdę naczyniem, które jest dla Ciebie użyteczne, aby przyjąć nowe objawienie, czy oświecenie, czy jakieś zrozumienie nowe. Potrzebny jest post, w którym zbliżamy się do Chrystusa jako oblubieńca. Ja będę promował to słowo, oblubieniec. Oblubieniec. Dlatego, że my, kochani, my nie podchodzimy do chrześcijaństwa jak do kolejnej religii, ale głęboko przeżywamy pasję i emocje związane z Chrystusem. Przez post Jesteśmy stale nowym bukłakiem, mającym możliwość przyjąć nowe wino. Wiecie, ze starymi rzeczami jakby nie wejdziemy w nowe rzeczy. Dlatego, wiecie, jakby lekcja numer 3 to jest ucz się bliskości z oblubieńcem. Głęboka więź, wołanie serca. Naucz się być przyjacielem Jezusa przez post i przez modlitwę. Przez post i przez modlitwę. Wiecie, wierzę w to, że to jest natura postu. Jezus jest Bogiem oblubieńcem i On pragnie swojego ludu. To nie jest tak, że my za Nim wołamy i my za Nim tęsknimy. Ale to On pragnie swojego ludu. Kiedy myślę o słowie oblubieniec, polecam lekturę Pieśni nad Pieśniami. Co za ekscytująca księga, pełna sensualnej bliskości. Gdzie przeżywamy radość z Jego obecności i wyrażamy tą tęsknotę z takim żalem w poście. Więc post umieszcza nas w takim miejscu, gdzie nasz duch poszerza się i pragniesz więcej. Gdzie nasze serce zmiękcza się, aby być posłuszne. Pojawia się ta niezwykła wrażliwość. Wiecie, w czasie postu pojawia się intensywność snów. Pojawiają się sny prorocze w niesamowity sposób. W niesamowity sposób zaczynasz rozumieć słowo. Masz więcej mocy z czytania słowa. Dlaczego? Dlatego, że twoje serce, twój duch zaczyna być zmiękczony. Twój duch się poszerza. Może to nie jest zbyt teologiczne stwierdzenie, ale po prostu zaczynasz rozumieć więcej. Zaczynasz być wrażliwy na więcej rzeczy. Nagle widzisz pewne swoje słabości i już więcej nie nazywasz ich słabościami, a mówisz, to jest grzech i Panie chce, żebyś się rozprawił z moim grzechem. Nagle rzeczy, nałogi, w których trwałeś przez lata, to odchodzi, bo mówisz, chcę dostroić moje serce do Jego serca. Nagle czytasz Jego słowo, przychodzi totalnie głębokie i inne, nowe zrozumienie. To jest właśnie to. Stajesz się nowym bukłakiem i jesteś w stanie przyjąć nowe rzeczy. Bo powiem Ci coś, jeżeli nie pościsz, to prawdopodobnie przychodzisz do kościoła takiego jak ten i słyszysz cały czas bardzo nawet głębokie rzeczy, nie jesteś w stanie ich przyjąć. To się odbija od Twojego życia. Dlaczego? Dlatego, że Twoje serce po prostu nie jest gotowe nawet na to. Dlatego, że masz mnóstwo wymówek i mnóstwo okoliczności, mnóstwo niewiary i mnóstwo wielu innych rzeczy, które powodują, że nie jesteś po prostu tą glebą, na którą to ziarno może upaść. Wiecie, ja nie chcę mówić, że post jest czymś magicznym i to wszystko to załatwi. A wiecie, my korzystamy z tego narzędzia jako jednego z wielu. Post i modlitwa, gdzie możemy po prostu uniżyć się przed Nim, gdzie On zmiękcza nasze serce, daje nam nowe zrozumienie, zmienia nasze pragnienia. Mamy właściwą postawę wobec Boga. Czasami możemy doświadczyć uzdrowienia naszego ciała. Na pewno wzmacniane jest poczucie naszej tożsamości. Duch Święty uczy nas tej pewności, kim jesteśmy. To jest niesamowita nagroda, która stoi za postem i modlitwą. Bóg mówi tak, że nagrodzę tych, którzy będą mnie szukać. To jest wszystko na ten temat. Tym mógłbym zakończyć i tym zakończę. Po prostu jest nagroda za pełnym pasji, miłości, poszukiwaniem Boga. Jest niesamowita nagroda. I powiem Wam, tak naprawdę powiedziałbym, że są dwie główne nagrody. Jedna nagroda jest wewnętrzna, druga zewnętrzna. Wewnętrzna to jest to, o czym powiedziałem. Twoje serce, Twoje odnowienie. Ale jest też ta zewnętrzna, kiedy będziemy widzieć przełom w życiu wielu ludzi, przełom w życiu tego miasta, kiedy będziemy widzieć żniwo, kiedy nie będziemy w stanie pomieścić się w tym miejscu i będzie trzeba wynająć jakieś jakieś inne miejsce, kiedy powstaną kościoły, które będą, będziemy zakładać kościoły w różnych miejscach, bo nie będziemy w stanie pomieścić tutaj tu ludzi. To będzie tylko taka baza wypadowa do robienia dobrych rzeczy.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.